Witamy naszego wieczornego gościa, Wiktoria Czarnecka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Autorka książki Marketing Historyczny. I tak myślę, Wiktorio, że może na początku to byśmy trochę źle powiedziały o historii. Co ty na to?
Źle powiedziały o historii. Przewrotne zdanie, ale podoba mi się.
No właśnie. Ty właściwie tak piszesz w swojej książce, że historia potrafi być nudna, ta szkolna historia, kiedy mamy daty, kiedy mamy unię, kiedy mamy jakieś rozbicia dzielnicowe, takie różne, prawda? Uczniowie mówią, nuda, zakłóć i zapomnieć.
No niestety tak. Jakby staram się teraz obiektywnie podejść, bo mnie zawsze historia fascynowała, więc dlatego mówię, że staram się obiektywnie, ale mogę powiedzieć z doświadczenia jako wykładowca akademickiego, moi studenci wprost mówią, że forma przekazywania historii jest po prostu dla nich nudna i przez to odpychająca.
Ale co jest nudne? Ona jest taka trochę nieaktualna, prawda? Trochę taka poza naszymi czasami.
Tak, no jakby jeżeli ja rozmawiam ze studentami i dla nich 97 rok, powódź w 97 roku już jest tematem abstrakcyjnym, oni to oglądali w streamingach, to co dopiero okres komunizmu, a co dopiero okres II wojny światowej i jeszcze wcześniej. To już jest dla nich zupełna abstrakcja, pozbawiona kompletnie emocji.
Nie jest żywa, także nie jest atrakcyjna, tak?
Dokładnie, nie budzi zaangażowania. Też współcześni odbiorcy, no szczególnie młodzi ludzie, nie odnajdują tam pewnych cech, które mogliby przekuć na swoje współczesne życie. No, nie odnajdują tam czegoś wartościowego dla siebie, z czego mogliby skorzystać. Dlatego wydaje się, że historia jest nudna.
No tak, takie można odnieść wrażenie. A oprócz tych lekcji historii, które możemy odbierać jako nudne, to mamy jeszcze rocznice. W Polsce martyrologia i patos.
Tak, dużo mamy tych rocznic martyrologicznych i ja zawsze staram się przewrotnie mówić, że niedobrze jest promować pewien kult śmierci, no bo znowu wrócę do tych naszych młodych odbiorców. Śmierć dla młodego człowieka może też być pojęciem abstrakcyjnym. No to jest pewien etap naszego rozwoju. Ale na pewno, jak patrzymy na najtrudniejsze rocznice martyrologiczne, jak na przykład no zbrodnia katyńska, to nam się tutaj najbardziej, myślę, przypomina, to tam najbardziej widzimy śmierć, zbrodnie na oficerach polskich. A tak naprawdę, jakbyśmy zadali sobie pytanie, oprócz tego, że wiemy, kiedy to się wydarzyło, kto to zrobił, ile osób zostało zamordowanych, to czy możemy wymienić chociaż jedno nazwisko albo jedną historię życia osoby, która została tam zamordowana? I to jest ten problem, że nie mówimy o wartości życia tych ludzi, tylko mówimy po prostu, że najważniejsze jakby było to, że zostali zamordowani.
Liczby.
Tak,
liczby
dokładnie.
Właściwie.
Tak. Tak,
i znowu liczby, daty i liczby.
Tak, i to jest nudne, bo ja nie czuję żadnej łączności z tymi postaciami. Ja nie wiem, co tak naprawdę miałaby mi ta postać przekazać, bo nie znam jej życia.
Więc... Czyli w jakiś sposób mnie to nie interesuje, po prostu.
Tak, tak, więc dlatego to odrzucam. Dlatego mówimy o tym, że my tylko w Polsce mówimy o martyrologii, bardzo skupiamy się na tej martyrologii, o tej śmierci mówimy. No właśnie dlatego. Bo skupiamy się na tej śmierci, a nie na...
No, czyli mówimy trochę nudno, trochę abstrakcyjnie przy okazji. Mniej abstrakcyjny jest marketing dla obecnego odbiorcy?
Myślę, że tak, dlatego że teraz bardzo mocno żyjemy w czasach, gdzie ten marketing nas po prostu otacza. Nawet jeżeli zawodowo się nim nie zajmujemy, to jesteśmy w społeczeństwie konsumpcyjnym. Więc cały czas dokonujemy decyzji zakupowych, a decyzja zakupowa może być związana na przykład, czy ja pójdę do danego muzeum, czy wezmę właśnie udział w wydarzeniu rocznicowym, czy pójdę na jakąś inscenizację, czy zainteresuję się jakąś postacią historyczną. To wszystko też możemy nazwać jako produkty, podmioty marketingowe, które można wypromować i tak, w cudzysłowie mówiąc, że sprzedać do odbiorcy.
Mówimy marketing, czyli takie zarządzanie produktem i do tego dodajmy relacje z klientem, no bo klient to nie jest jakaś jedna wielka masa, tylko musimy spersonalizować, tak, produkt dla konkretnego odbiorcy.
Tak.
I taką proponujesz też drogę.
Tak, tutaj w książce wskazuję, jakie narzędzia należałoby użyć, ale też jasno wskazuję, że należy bardzo dokładnie identyfikować grupy odbiorców i dopasowywać ich potrzeby do cech na przykład produktu historycznego jako przedmiotu, rocznicy, postaci, miejsca, czyli szukamy tych cech, tych przedmiotów, podmiotów historycznych wspólnych z potrzebami naszych odbiorców. Czyli jakby to jest podstawa marketingu, że jest potrzeba odbiorcy i cecha mojego produktu bądź mojej usługi powinna zaspokoić jego potrzeby. I dokładnie możemy to zrobić z historią.
No brzmi oczywiście zachęcająco. Pytanie, jak to zrobić, jak zbudować markę, na czym się oprzeć. No bo jeśli mówimy o historii, to pewnie na wartościach, tak?
Tak, tylko tutaj znowu muszę wrócić do odbiorców, dlatego że ja muszę poznać moich odbiorców, czyli muszę poznać, kim oni są i jakie wartości, jakie potrzeby posiadają, bo jeżeli ja powiem mojemu odbiorcy...
Zakorzenienie w kulturze.
Dokładnie. Jeżeli ja powiem mojemu odbiorcy na przykład, że no, tutaj zwrócę się do mojej książki, Tadeusz Kościuszko był wielkim patriotą, i koniec, wielki patriota i masz tak uważać, no to jest tak jak pisałam tutaj, cytowałam Gombrowicza, że Słowacki wielkim poetą był i koniec, i tak masz uważać. No i tego odbiorca nie kupuje. Odbiorca musi zobaczyć, że w Tadeuszu Kościuszce on odnajduje coś dla siebie, czyli po prostu jego potrzeba jest zaspokojona przez pewne cechy, które możemy wyróżnić w samej postaci Tadeusza Kościuszki czy jego działalności.
No dobrze, no to jak byś w takim razie sprzedała Tadeusza Kościuszkę współczesnym młodym ludziom?
Sprzedałabym im go jako influencera, buntownika i kogoś, kto zupełnie łamie schematy i przekracza swoje czasy. Myślę, że to zupełnie inne spojrzenie na Tadeusza Kościuszkę niż to, które często możemy słyszeć czy
Kościuszko
czytać.
Kościuszko jako influencer, proszę bardzo. No dobrze, a Kiri Skłodowską jak sprzedamy w takim razie?
Kiri Skłodowską to jest kobieta bardzo nowoczesna, ale kobieta, która uczy się pewności siebie, bo ona od początku, jak poczyta się jej biografię, to nie jest tak, że ona od razu tu jest pewna siebie. Ona też się uczy pewności siebie, ale przede wszystkim ona spotyka się z dość dużym hejtem i musi sobie z tym hejtem radzić, musi to jakby przepracowywać, więc myślę, że to znowu jest taki...
Mało tego, osoba, która się boryka z depresją też, tak, jakże aktualną w dzisiejszych czasach.
Tak, boryka się z depresją i tutaj też musi znowu to przepracować swoje życie, przepracować to, co się wydarzyło w jej życiu, żeby w pewnym stopniu wyjść z tej depresji, chociaż z tego, co pamiętam, to chyba jej córka wspominała, że gdzieś tam ta melancholia pozostała w jej matce, ale tak, Maria Kiri Skłodowska nie miała takiej po prostu prostej drogi do tego, żeby otrzymać Nagrody Nobla. Dlatego myślę, że to jest też ciekawy wzór dla młodych ludzi, że wcale nie musi być prosto w życiu, ale jak ja mogę sobie pewne rzeczy poukładać, jak ja mogę mierzyć się na przykład z hejtem, z niezrozumieniem, czy z trudnymi sytuacjami w życiu. Myślę, że to jest takie coś, czego my doświadczamy na co dzień i nagle się okazuje, że ta postać pomnikowa też tego doświadczała, a nie po prostu Maria Kiri Skłodowska, znana Polka na całym świecie, noblistka. No i teraz
ani
nie jestem znaną Polką na całym świecie, ani nie jestem noblistką, więc co jest wspólnego, co jest mi bliskie z Marią Kiri Skłodowską?
No właśnie, uwspółcześniamy troszeczkę tę postać, tak?
Tak, dokładnie. Tak, ja to w książce piszę, że chciałabym, żeby te postaci zeszły z pomników i pokazały tą ludzką twarz. Że one też były ludźmi, a nie były takie jasno określone, że były takie jakby... może słowo czyste nie jest takie klarowne, ale były takie, żebyśmy nie traktowali ich, że były idealne.
No ale jak opowiadać tę historię, zastanawiam się, bo przecież nie będziemy opowiadać o Kiri Skłodowskiej tylko na podstawie tego, że ona była hejtowana i że borykała się z depresją, no bo to jest coś więcej. No i teraz pytanie, jak wprowadzić w to coś więcej?
Jak wprowadzić to coś więcej? I ja
fakty przegrywają z emocjami, jak wiadomo, więc najlepiej to by się sprzedawały ciekawostki.
Tak, zdecydowanie ciekawostki. Myślę, że tutaj są bardzo, bardzo dobrą rzeczą. I tutaj wrócę teraz na przykład do Tadeusza Kościuszki, bo w momencie, kiedy czytałam coraz bardziej o nim i opowiadałam znajomym, co przeczytałam, bo to zaczynało mi właśnie angażować, to patrzyli się na mnie i mówili, nie, nie, niemożliwe, Tadeusz Kościuszko. I ja mówię, tak, Tadeusz Kościuszko był tak popularny, jak współcześni muzycy znani na całym świecie. Kobiety mdlały na jego widok i ucinano pukle jego włosów, jak pojawił się we Lwowie. I
Presley.
Dokładnie, więc na tamte czasy to było po prostu coś niewyobrażalnego. I myślę, że takie ciekawostki są też... No właśnie, są takie...
Czyli w tej opowieści musimy postawić mocne akcenty, tak żeby po prostu gdzieś to wyodrębnić.
Tak, tak, zdecydowanie. I myślę, że to też nie chodzi o to, żeby opowiadać całą biografię. Odwołam się tutaj do filmu, na przykład filmu Kurier. W filmie Kurier nasza postać nie jest pokazana od A do Z, tylko jest pewien wycinek historii. Mhm. Jest oczywiście to angażujące, dlatego że film ma pewną wartką akcję, ale też budzi zaangażowanie u widza, bo my się zastanawiamy, czy on wyląduje w tej Polsce, czy nie, czy mu się uda. Widzimy, że ten oficer niemiecki tam próbuje mu przeszkodzić, tak, próbuje go złapać, więc mamy dobrą, złą postać. I cały czas staramy się kibicować naszej głównej postaci, ale nie wiemy, co za chwilę będzie. I co jest ważne w filmie, film nie zaczyna się w ten sposób, że my tak naprawdę jesteśmy wrzuceni w środek historii i na dzień dobry nie wiemy, co się dalej wydarzy. Więc to jest dla nas angażujące. I myślę, że to tak też trzeba o tym opowiadać. Właśnie to powinna być opowieść, która wciąga, w której my odnajdujemy też w pewnym sensie swoje cechy, widzimy swoje potrzeby i dlatego też chcemy dalej wiedzieć, co się wydarzy.
Dobrze opowiedziana historia, jak piszesz storytelling właściwie, z takimi mocno postawionymi akcentami, które nas będą wciągać w tę opowieść, to jest ważna sprawa. Piszesz też o marketingu partyzanckim. Czyli jakiś taki idealny moment w czasie.
Tak, to jest w ogóle ciekawe, dlatego że marketing partyzancki, ta nazwa właśnie wzięła się z tego, jak działa partyzantka w czasie wojny. Partyzantka nie ma takich sił i środków jak na przykład duże armie, że tak powiem, ale podejmuje działanie natychmiastowe. To działanie jest mocne, jest bardzo widoczne, ale ma mniejszy budżet niż ta duża armia.
To działa jak dzisiejszy mem.
Tak, dokładnie. To działa jak dzisiejszy mem, że on się rozprzestrzenia i jednym właśnie z technik...
Jest szybką odpowiedzią.
Tak, tak. Dlatego jednym z technik właśnie marketingu partyzanckiego jest marketing wirusowy. Właśnie dlatego, bo on nie potrzebuje dużego budżetu, potrzebuje dobry pomysł. Ten pomysł ma zaskoczyć i ma po prostu być podawany dalej, więc tak.
Dobrze wyczuwamy moment, czyli to jest takie wrażenie czegoś nagłego, ale w gruncie rzeczy chyba zaplanowanego.
Tak, dlatego że jakby marketing nie jest, jakby jeżeli chcemy faktycznie budować tą długofalową komunikację, to marketing nie składa się tylko, a może coś byśmy za tydzień zrobili, a może dzisiaj coś zobaczyliśmy fajnego, to działajmy właśnie, zróbmy mem, zróbmy jakiś śmieszny filmik. Tylko faktycznie to znowu studentom mówię, że to na początku jest troszeczkę nudniej, może nie do końca, ale jak się to pozna, to nie do końca, dlatego że robimy analizę rynku. Czyli znowu sprawdzamy, jakie są tendencje, jakie są trendy, jakich mamy odbiorców, dokładnie kim oni są, jak oni funkcjonują, działają. I tu mamy taką bazę, do której dobieramy te narzędzia. Więc nawet jeżeli chcemy zrobić właśnie taką szybką akcję, to my na przykład wiemy, że zróbmy to na 11 listopada, na przykład na 1 sierpnia, ale nie będziemy wrzucali flagi z napisem chwała bohaterom, bo zrobią to wszyscy.
Tak jest.
Dlatego, że jaki jest znowu związek mojej marki z tym, że 1 sierpnia wybuchło powstanie? No odbiorca nie wie, o co chodzi, tak? A Facebook, Instagram będzie tym po prostu zawalony.
To prawda. Ty przeglądasz takie memy właśnie związane z postaciami z historii. Bardzo tego jest dużo.
Jest dużo ostatnio. I powiem szczerze, że...
I one się w tematy aktualne wpisują. Czasem również w wybory, jak zauważyłam.
Tak, tak, dokładnie. To jest właśnie też fajna rzecz, ale to znowu wracam do tego, że przeanalizowałam mojego odbiorcę, ale przeanalizowałam na przykład tą postać historyczną, że to nie jest takie o rzucone albo Józef Piłsudski, albo Maria Curie-Skłodowska, tylko ja coś muszę o tej postaci wiedzieć i dopasować te klocki.
Wróćmy jeszcze do tego marketingu martyrologicznego, tak? Któremu w zasadzie ty mówisz nie. Zamiast tego mamy opowieść o jakiejś osobie z krwi i kości i jako przykład podajesz właściwie nieodległe powstanie warszawskie, gdzie jeszcze możemy o pewnych postaciach opowiadać. Ty tutaj, jeśli dobrze kojarzę, wspomniałaś o kim? Wspomniałaś o Alinie Janowskiej, aktorka, ale też uczestniczka powstania warszawskiego, kobieta z krwi i kości.
Dokładnie. Mówię o tym, że to ma być osoba z krwi i kości i opowieść o osobie z krwi i kości, dlatego że ona dla odbiorcy, przede wszystkim młodego, jest autentyczna. I to jest tutaj, jeżeli mówimy o tej martyrologii, istotne. Tutaj właśnie przypominam historię naszej znamienitej aktorki, ale w książce wyciągam te historie, które nie są znane, które może nie są oczywiste, związane z powstaniem warszawskim, tak? I znowu, jeżeli ten odbiorca odnajdzie pewne aspekty wspólne między swoim życiem a życiem tej postaci, no to ta osoba staje się mu bliższa. To jest tak samo jak wujek, babcia, ciocia opowiada nam o sobie i gdzieś tam pojawiają się nasi też bliscy, mali i tak dalej, ale to jest bliższe mnie, tak? I to jest tak samo tutaj.
Czyli nie pomnikowe życiorysy, tylko taka prawdziwa postać.
Tak, to znaczy najpierw prawdziwa postać. Jeżeli ja zainteresuję tą prawdziwą postacią i tą historią, to ja wtedy sięgnę dalej, żeby czytać na przykład o tych pomnikowych, bohaterskich zasługach, tak? Ale jak zaczynam od tego, to jest to dla mnie dalekie. No bo nie każdy, znaczy może tak.
Znaczy powstanie warszawskie to jeszcze chyba z Bogiem sprawa, tak mam wrażenie, bo tu jeszcze trochę tych powstańców mamy, oni się wypowiadają trochę o swoim życiu, opowiadają nawet chętnie zazwyczaj. Natomiast no już z tymi postaciami gdzieś, jak sięgamy dalej w historię, no to już nie jest tak łatwo. Tak jak mówiłaś o tym Kościuszce czy Curie-Skłodowskiej.
Tak, zdecydowanie nie jest łatwo, no bo nie ma nikogo, kto mógłby nam przekazać, że żył w tamtych czasach i może nam o nich opowiedzieć. Tutaj ciekawym zabiegiem, który był robiony przez lata kolejne, było podawanie sobie właśnie z pokolenia na pokolenie historii tych ludzi. Historii przekazywanych też w rodzinach, albo że w danej miejscowości coś się wydarzyło. I to widać w dwudziestoleciu międzywojennym, jak jeszcze są czczeni powstańcy styczniowi, dlatego że oni byli pewną łącznością między Polakami, którzy żyli już w okresie, odzyskali tą niepodległość, a tymi, którzy jeszcze o nią wcześniej w XIX wieku walczyli. Tak? Więc jakby tutaj mamy dosyć dużą łączność. Mamy powstańców styczniowych, później mamy oczywiście jeszcze wcześniej tutaj się możemy cofnąć, dlatego że na przełomie XIX-XX wieku odwoływano się do Racławic i do Kościuszki, żeby wzmożyć tego ducha patriotycznego w społeczności wiejskiej.
Ale mówisz,
tak?
jeszcze nie tak dawno, ale jednak no w skali obecnych pokoleń to jednak dawno. Już teraz nie ma posiadywania wieczorem wspólnie i opowiadania sobie historii.
Nie ma.
Teraz mamy memy.
Mamy memy, mamy filmy, mamy gry.
I nie ma za bardzo czasu na dłuższe historie. Tak, to też warto zwrócić uwagę.
Tak,
no ty mówisz, twórzmy historię fajnie, ale kto je będzie czytał?
Dokładnie, więc jakby tutaj wskazuje na to, że mamy narzędzia marketingowe, które są nowe, ale chodzi o to, żeby te treści dostosować do narzędzi, a nie po prostu wezmę sobie narzędzie, zrobię mem, ale ten mem na przykład będzie niezrozumiały dla młodych ludzi. No i co z tego, że ja zrobiłam jakiś fajny mem, jakiś fajny spot z wykorzystaniem jakiejś postaci historycznej, jeżeli dalej to będzie dla nich niezrozumiałe. Więc to też nie odwracamy tego, że najpierw wybieramy narzędzie, bo ono jest modne i tylko dlatego ono zadziała. No nie, dlatego że młodzi ludzie, szczególnie w przestrzeni internetu, bardzo cenią wiarygodność i autentyczność. Więc jeżeli oni czegoś nie czują, to i tak to odrzucą.
No dobrze, to co czują młodzi ludzie w internecie, to są na przykład różnego rodzaju youtuberzy, to może oni powinni wziąć na siebie to odium i tworzyć storytelling historyczny.
Myślę, że jak najbardziej.
Nie
tylko...
zaszkodziłoby, oni by byli przekonujący.
Myślę, że tak. Myślę,
już pewnie
że...
tacy są.
Myślę, że jak najbardziej, bo przecież mamy różnych blogerów historycznych. Może to już nie są do końca jeszcze tych, których znamy, ci młodzieżowi, ale myślę, że jak najbardziej, bo też możemy zobaczyć, że mamy pewną tendencję pokazywania fortyfikacji z okresu II wojny światowej. Młodzi ludzie jeżdżą, kręcą filmy, pokazują, o tym opowiadają. To znaczy, że jest zainteresowanie. Mamy bardzo dużo młodych rekonstruktorów.
To prawda, inscenizacje się bardzo dobrze sprawdzają.
Dokładnie, więc tu mamy znowu pole do tego, gdzie ci ludzie robią to wielką pasją, też robią z pewnym dystansem, więc to jest kolejne pole do tego, żeby tą historię odbrązawiać, że tak powiem, zdejmować z tych pomników. Tylko to jest właśnie kwestia tego, czy faktycznie to się przyjmie. Bo myślę, że być może czasami jest tak, że ludzie chcą zrobić coś inaczej, chcą o tej historii inaczej opowiedzieć, ciekawiej, ale odbijają się od ściany i się zniechęcają po prostu, tak? No to jest kazus moich studentów, którzy mówią, że ich na przykład, nie wiem, kwestia związana z Katyniem, żołnierzami wyklętymi interesuje, ale jeżeli oni raz, drugi, trzeci w ten sposób o nich czy o tej od zbrodni katyńskiej słyszeli, to oni już nawet nie podejmują tematu, bo, no bo oni jakby odbili się od ściany, więc ile można, tak? Więc to jest kwestia tego, czy my przez tą ścianę się przebijamy.
No to teraz jest rzeczywiście nie lada wyzwanie. Ja sobie jeszcze pomyślałam, nie wiem, czy pisałaś o tym w swojej książce, że może rozwiązaniem byłyby takie historyczne escape roomy. Musisz przejść przez jakąś historię, żeby dobrnąć do końca.
Myślę, że też jak najbardziej, bo to znowu budzi zaangażowanie, budzi emocje, grę zespołową.
No właśnie, trochę więc jak te inscenizacje, tak, tylko że jeszcze w tym uczestniczymy dodatkowo.
Tak, tak, więc myślę, że to jak najbardziej też. To narzędzia i forma naprawdę jest tak wiele i można tutaj nimi żonglować. Mhm. To jest tylko kwestia tego, żeby posłuchać, co ten mój odbiorca chciałby usłyszeć albo jak chciałby słuchać. No, wrócę znowu do tych opowieści. Mhm. Jeżeli kiedyś ludzie siadali i słuchali, jak dziadek opowiadał, to ten dziadek tak opowiadał, że wszyscy po prostu to widzieli. I myślę, że dzisiaj jest tak samo, że ja mogę zmienić te opowieści na narzędzia marketingowe, dostosowane do współczesności, ale muszę najpierw to przemielić przez to, do kogo ja to mówię. Inaczej będę mówiła to do młodzieży szkolnej, inaczej do młodzieży na przykład w okresie buntu, tej młodzieży licealnej, a inaczej na przykład już do ludzi 35+, tak?
Więc... No, to prawda. No na pewno dobrze prowadzony taki, jak piszesz, marketing historyczny podaje nam historię. Myślę, że taki jest cel wersji jakiejś takiej przede wszystkim aktualnej, zrozumiałej. No a to też pomaga na przykład nie popełniać tych samych błędów historycznych, to też ważne.
No to jest właśnie ciekawe, że chyba na historii tego, czego najbardziej się nie uczymy, to nie uczymy się
wyciągania wniosków
i refleksji. Że jak coś się wydarzyło, to nie wydarzyło się tak po prostu, tylko to się skądś wzięło w tej historii i to ma swoją kontynuację. Tak, że my na przykład współcześnie, to o tym też piszę, o kodach kulturowych. Mhm. Że dlaczego my na przykład mamy takie kody kulturowe, a nie inne w stosunku do różnych wydarzeń historycznych, do, nie wiem, różnych narodów. No jeżeli nie wiemy, no to nie wiemy, dlaczego na przykład się tak zachowujemy. Albo dlaczego jedne filmy nas smucą albo bawią. Albo jedne memy na przykład nas właśnie rozśmieszają, a inne oburzają. Tak?
Więc no to i skąd się biorą resentymenty na przykład różne.
Dokładnie.
To także możemy się przekonać. Do kogo ty adresujesz tą książkę, powiedz?
Ta książka jest zaadresowana do wszystkich Polaków, bo wychodzę z założenia, że to nie jest, mimo tego, że to jest monografia naukowa, ale jest pisana takim językiem, żeby zrozumiał to ktoś, kto ani nie zna się na marketingu, ani nie zna się na historii, albo ta historia go gdzieś tam odepchnęła. Bo po prostu zależy mi, żeby wywołać też taką dyskusję, w jakim kierunku ten nasz marketing historyczny idzie. I czy idzie w dobrym, czy złym, a jeżeli w złym, to do czego nas to doprowadzi? Bo to każdego Polaka dotyczy i myślę po prostu, że wszyscy powinniśmy się nad tym zastanowić, no i coś z tym zrobić.
Do przeczytania i do zastanowienia. Marketing historyczny. Tę książkę napisała Wiktoria Czarnecka, która była naszym gościem. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.